13.48, nasz program specjalny trwa, no to już teraz zapowiadany gość, jest z nami pan Marek Jurek, były marszałek Sejmu, także założyciel Prawicy Rzeczypospolitej. Dzień dobry.
Dzień dobry pan, dzień dobry państwu.
Cieszymy się, że jest pan gościem Radia Wnet. Dziś wyjątkowe święto, tak naprawdę trzy święta, bo i upamiętniamy zwycięską bitwę warszawską z 1920 roku. Też okazujemy szacunek, to uznanie wobec wszystkich żołnierzy Wojska Polskiego. No i oczywiście mamy ważne święto kościelne, ale już za trzy dni kolejne też ważne święto, no pewnej takiej walki z komunizmem. 18 sierpnia minęła piąta rocznica podpisania deklaracji założycielskiej Ruchu Młodej Polski. Pan był jednym z sygnatariuszy tej deklaracji. Proszę powiedzieć, jakie ona miała znaczenie w odradzaniu polskiej prawicy i właśnie w walce z komunizmem.
Opozycja niepodległościowa w Polsce, ta jawna, zaczęła się po czerwcu 1976 roku jako przede wszystkim ruch obrony praw indywidualnych, praw społecznych, ruch defensywny w znacznym stopniu. Nawet jeżeli ruch obrony praw człowieka obywatela miał charakter niepodległościowy wyraźnie, KOR miał, trzon KOR, no niecały, ale miał charakter lewicowy, to jednak były właśnie takie ruchy obrony. Natomiast Ruch Młodej Polski był pierwszą formacją opozycyjną, formacją młodej inteligencji katolickiej, która miała wyraźnie prawicowy charakter. My mówiliśmy o tym, że naszym celem politycznie jest, tak jak całej opozycji, praca dla niepodległości Polski, dla wolności politycznej, ale też uważaliśmy, że chcemy przygotować się do tego, żeby Polska w przyszłości była państwem opartym na tradycji narodowej, państwem o charakterze chrześcijańskim, osadzonym w dziedzictwie cywilizacji chrześcijańskiej, żeby w tym państwie opinia publiczna miała prawicę. Prawicę, która będzie strzec tych podstawowych wartości. W tym sensie w rozwoju prawicy polskiej, w tych wszystkich walkach, które potem toczyły się, szczególnie w latach 90. charakter państwa, Ruch Młodej Polski odegrał rolę taką niezwykle ważną, przygotowawczą, no to podwójnie, no i jako prawicowy uczestnik opozycji niepodległościowej w ogóle i jako ten zaczątek, jeden z ważnych, ale jeżeli chodzi o myśl polityczną, no bodaj najważniejszy, zaczątek prawicy w Polsce. W tym sensie, no mówię, no bardzo cieszę, byliśmy wtedy bardzo młodzi. No może dlatego nie jesteśmy starzy mimo tej rocznicy, która na mnie robi jednak duże wrażenie. 45 lat to prawie pół wieku.
To prawda. A proszę powiedzieć, jaki obraz tej prawicy wyłania nam się dzisiaj? No bo dzisiaj jednak prawica, trzeba to powiedzieć wprost, przegrała wybory. Chociaż mówimy o zwycięstwie, no to widzimy, że to zwycięstwo no nie przełożyło się na jakieś tej realne zdolności do zarządzania państwem. Czy uważa pan, że Prawo i Sprawiedliwość, mówi się coraz więcej o potrzebie pewnych zmian? Ostatnio mieliśmy zamieszczonego, no już nie tweeta, tylko teraz na tej platformie X, przez byłą premier Beatę Szydło wpis to taki pokazujący, że dochodzi do pewnych rozłamów w strukturach Prawa i Sprawiedliwości. Czy uważa pan, że jest jeszcze potencjał na odbudowę tej siły prawicy, na odzyskanie władzy?
Przede wszystkim wyborcy patriotyczni, katolicy, konserwatywni, krótko mówiąc wyborcy prawicy, dla mnie są tym prawdziwym bohaterem trzeciej niepodległości. Kiedy marszałek Piłsudski, jeszcze Józef Piłsudski, pisał rok 1863, jeszcze przed pierwszą wojną światową, przed odzyskaniem niepodległości, to zastanawiał się, kto jest tym prawdziwym bohaterem powstania styczniowego i robił taką analizę, gdzie pokazywał, że właściwie wszyscy uczestnicy tych wydarzeń do takiego stopnia zawiedli albo nie dojrzeli do wyzwania, które postawili historii, przed którym stanęli. Kiedy pyta, kto jest tym prawdziwym bohaterem, to mówił pieczęć rządu narodowego, czyli po prostu ten odzew, jaki społeczeństwo dało na podniesienie sprawy niepodległości. W moim przekonaniu przez te 35 lat formacje prawicowe się zmieniają, reorganizują, natomiast najważniejszym bohaterem to są Polacy o przekonaniach patriotycznych, chrześcijańskich, antykomunistycznych, konserwatywnych, którzy sami dają realne zaplecze prawicy. W moim przekonaniu ta część naszego społeczeństwa, ten rdzeń moralny naszego narodu, no często nie był dostatecznie z szacunkiem traktowany przez polityków, mimo sam wykazywał no często więcej zdrowego rozsądku niż politycy uwikłani w te swoje pseudoskuteczności, te walki, kto jest ważniejszy i tak dalej. Ja przed wyborami wydałem taką książkę Prawicę na rozdrożu. Myślałem, że to jest książka interwencyjna, która ma pokazać logikę głosowania, które będzie głosowaniem podzielonym, przede wszystkim na PiS, Konfederację, ale też wskazywałem na to, że PSL w przyszłości może być jakimś hamulcem niekorzystnych zmian dla Polski i tak dalej, więc będziemy głosować podzieleni i starałem się pokazać sens tego głosowania, no i spodziewałem się, że moja książka zachowa tyle aktualności po wyborach, bo rzeczywiście no, prawica dzisiaj jest na rozdrożu, nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, ale cała prawica, jak myślimy o wyborach prezydenckich, to każdy z nas zastanawia się, na kogo będzie głosował, jeżeli będzie kilku kandydatów, których dzisiaj można przewidywać i tak dalej. I dlatego ten czas warto wykorzystać na refleksję. W moim przekonaniu ta porażka prawicy, ona jest względna, ona jest porażką partii prawicowych, ale nie prawicy jako takiej. Bardzo wiele głosowań w Sejmie, ale także to, z czego musi się wycofywać, czy nie, czy czego nawet nie ruszy. Ten rząd, który prowadzi politykę otwarcie wywrotową, pokazuje jednak, no, że większość prawicowa w Polsce istnieje. Ona istniała kiedy przed wyborami, kiedy trzeba było bronić czci Jana Pawła II, istniała dzisiaj, niekiedy zatrzymano próbę uchylenia ochrony życia. Z tym, że no, ja bym się tym nie pocieszał, dlatego że po pierwsze to jest większość, która jest podzielona. No, PSL nie ma odwagi stanąć po stronie prawicy. Miejmy nadzieję, że te fizyczne ataki na ich biura, w jaki sposób uświadomią, do jakiego stopnia są ciałem obcym w tej koalicji, firmują politykę, za którą w żadnym wypadku nie powinni brać odpowiedzialności. No, jednocześnie mówię, z drugiej strony, jak patrzymy na ten rząd, to widzimy, ile zła mogą jednak wyrządzić decyzje administracyjne, nawet jeżeli są podejmowane wbrew wyraźnej większości kraju. No tak, żeby wrócić do tego, o czym mówimy, to znaczy do tej 45. rocznicy deklaracji ideowej Ruchu Młodej Polski, dla mnie to wszystko pokazuje, że ta kluczowa praca polityczna, to znaczy praca nad kształtowaniem opinii publicznej, nad tym, żebyśmy się organizowali wokół postulatów, a nie tylko wokół sympatii partyjnych, żeby te postulaty potrafiły polityków łączyć, żebyśmy my potrafili do tego nakłonić, no to jest ciągle praca bardzo aktualna.
To chciałabym jeszcze jednak, żebyśmy na moment zatrzymali się przy naszej dzisiejszej polityce. Wspomniał pan, że tym hamulcem może być PSL, ale to musiałoby oznaczać no, rozpad tej władzy, która została przejęta 13 grudnia, o której mówimy koalicja, czy część osób mówi koalicja 13 grudnia. Czy uważa pan, że taki scenariusz...
Hamulcem oni się okazali się i w tej chwili, kiedy na przykład no, rząd podejmował, znaczy no, zaplecze rządu, instytucji protegowane przez rząd podejmowały te wywrotowe decyzje przeciwko tradycji narodowej i to się działo w Muzeum Historii Polski, to wycofywanie zdjęć rodziny Ulmów, rotmistrza Pileckiego, świętego Maksymiliana Kolbe, to w ogóle się w głowie nie mieści i tak dalej, te jakieś ich antropologiczne teorie dziwaczne, o których w ogóle warto by osobno porozmawiać. Kiedy podejmowali działanie przeciwko prawu do życia, no to PSL no, był tym hamulcem, tylko pamiętajmy, że hamulec nie zastąpi kierowcy, on jest tylko narzędziem opinii publicznej, ale on może jedynie spowalniać na chwilę czy na stałe politykę idącą w złym kierunku i dlatego w moim przekonaniu politycy PSL powinni się zastanowić naprawdę w czym biorą udział, tym bardziej, że sami są, że te wydarzenia, które miały miejsce po odrzuceniu przez Sejm tego projektu aborcyjnego, pokazały, że ich biura mogą być tak samo atakowane jak biura opozycji, że ich poglądy mogą być tak samo znieważane jak poglądy większości społeczeństwa, że po prostu no, dzielą los tej większości, niepotrzebnie są, nie wiem, z motywów oportunistycznych czy siłą inercji tkwią w tej koalicji zupełnie niepotrzebnie, a mogliby odegrać bardzo korzystną rolę, zmieniając kierunek polityki państwa. Niedawno tym pisałem w rzeczy, bo tak naprawdę no, gdyby przy odważnej decyzji, gdyby oni po prostu wyciągnęli wnioski i powiedzieli, nie po to krytykowaliśmy PiS, no to moglibyśmy mieć rząd zgody narodowej PSL-u, PiS-u i Konfederacji we wrześniu, no ale no to wymagałoby to wymagałoby odwagi. Przy czym nie chodzi o odwagę gry politycznej, tylko żeby oni po prostu wyciągnęli wnioski, że są traktowani w sposób, w jaki w żadnym wypadku partia nie powinna być traktowana przez swoich partnerów koalicyjnych.
I jak będzie i przed jakiego wyboru dokona PSL, no to już zobaczymy niebawem. Bardzo serdecznie dziękuję
za... Możemy tylko to komentować, postulować, a muszą to zrobić sami. Sam ja mam na myśli nie tylko ich prezesa, ale całą partię, ale powinni naprawdę zastanowić się, do czego rękę przykładają, a jak są traktowani, ale przede wszystkim do czego rękę. Do czego ręki nie powinni przykładać.
Powiedział były marszałek Sejmu, założyciel Prawicy Rzeczypospolitej, pan Marek Jurek. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.